Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych. Szczerze o Kościele.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, dzisiaj poważny temat, ale już można sobie tak stwierdzić, że pewnie to jest temat bardzo mocno oklepany. Sprawdzimy, na ile mocno. O klauzuli sumienia chciałabym, żebyśmy porozmawiali, ale na początku zacznijmy może od sumienia. Co to takiego?
Myślę, że temat klauzuli sumienia, nawet jeżeli on jest często powtarzany, to jest to temat ciekawy, bo pokazuje, że jako jednostka, jako podmiot mam swoje zdanie, mam swój system wartości, mam swoje wybory, jak my to mądrze mówimy, aksjologiczne, i w związku z tym w pewnych sytuacjach nie mogę się zgodzić na coś, co łamałoby ten mój system moralny. Jeżeli idzie o sumienie, to całej teorii sumienia oczywiście nie będziemy tu rozwijać, ale warto przypomnieć, że jest to ten wewnętrzny organ, jak my to mówimy, w człowieku, tak? Jest to taki, używając języka obrazowego, czujnik, który pozwala mi rozeznawać, co jest dobre i co jest złe. Ale od razu w tym miejscu warto dodać, że lubię to porównanie zresztą, że jak mówimy o sumieniu, to jest z nim tak jak z mową. Każdy ma zadatek, małe dziecko zaczyna się uczyć mówić, natomiast bardzo wiele zależy od tego, jak będzie ta mowa kształtowana, bo jak się dziecka nie będzie uczyć mówić, to ono nie będzie mówić. Jak się będzie go uczyło mówić prymitywnie, będzie mówić prymitywnie. Dokładnie tak samo jest z sumieniem, dlatego kiedy mówimy o tym czujniku, to on musi zostać właściwie uformowany i dopiero wtedy możemy zacząć dyskutować o tym temacie, który pani redaktor jako dyżurny dzisiaj zapowiedziała.
No właśnie, ale mówi ksiądz o tym, że on musi być kształtowany, a część ludzi może nie chcieć kształtować swojego sumienia i może wyznawać inne wartości jako te najważniejsze w swoim życiu. Wtedy dochodzi do pewnego rodzaju konfliktu.
Jeżeli ktoś już jakieś wartości wyznaje albo jakiś system wartości uznaje za priorytetowy, to on już kształtuje swoje sumienie. Więc co do tego, to ten konflikt pojawia się wtedy rzeczywiście, bo mogą być różne wizje moralności, różne wartości, różne poglądy, przekonania. Natomiast mówiąc o tym niekształtowanym sumieniu, myślę raczej o tych, którzy żyją bezrefleksyjnie. Można być, zresztą ponowoczesność nam taką koncepcję proponuje, tak? Szybko, przyjemnie i następna przyjemność. Kompletnie nie trzeba myśleć o wartościach, tylko o tym, czy bodziec będzie, czy będzie reakcja, czy będzie odczucie i biegniemy dalej. Proszę zobaczyć, na tej linii nie ma czasu na refleksję i na ocenę.
No właśnie, a teraz zatrzymajmy się na tym kształtowaniu sumienia i na tym podejmowaniu własnych wyborów. O klauzuli sumienia często mówi się w przypadku lekarzy, mówi się w przypadku farmaceutów, ale chyba nie tylko ich obowiązuje.
W praktyce życia klauzula sumienia obowiązuje każdego człowieka. To znaczy, skoro jestem niezależnym, autonomicznym podmiotem, który ma swoją godność, system swoich praw i obowiązków, to jeżeli pojawia się konflikt, to ja mam prawo w tym konflikcie być stroną i mam prawo powiedzieć, ale ja stoję po tej stronie. No i w tym momencie mamy już realizację klauzuli sumienia. Tylko jeżeli mówimy o klauzuli sumienia formalnej, no to w systemie prawnym naszym umocowana ona jest tylko dla lekarzy de facto. Natomiast jeżeli mówimy o jej potrzebie albo o tym, że ją realizujemy w życiu, to myślę, że w większości ról społecznych będzie ta klauzula jakoś tam obecna. No, dyskutuje się na przykład o farmaceutach jako o zawodzie pokrewnym medycznemu. No ale proszę sobie wyobrazić, gdyby nauczyciel funkcjonował bez systemu wartości, tak? Albo gdyby go zmuszano do, nie wiem, robienia wody z mózgu uczniów, albo do skrzywiania ich systemu wartości, to nie tylko ma prawo, ale ma też obowiązek reagować, no bo jego sumienie się upomina, że w ten sposób nie można. Nie?
Ale strasznie dużo informacji, może inaczej, bardzo dużo informacji pojawia się dotyczących również właśnie nie lekarzy, nie farmaceutów, też nie nauczycieli, chociaż ten wątek też się pojawia co jakiś czas, ale na przykład ten wątek drukarza, który zdecydował się nie propagować ideologii sprzecznej z jego poglądami i systemem wartości. I sprawa kończyła się się w sądzie, zresztą to jest jedna z wielu spraw toczących się, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, co pokazuje, że to jest chyba dość taki trudny temat.
On jest trudny przede wszystkim dlatego, że kultura prawna albo system rozwiązań prawnych jest nie do końca dopracowany. Ja myślę, że jeżeli przejdziemy sobie przez Europę, to spotkamy kraje, w których zakazano korzystania z klauzuli sumienia, co uważam jest wyraźnym naruszeniem przeciwko podstawowym prawom człowieka. Ale mamy takie kraje. Oczywiście system, funkcjonowanie systemu prawnego jest prostsze, kiedy nie ma klauzuli sumienia.
No właśnie, jest rozkaz,
tak jest. Jest przepis, czy należy go wprowadzać w życie, tak? Należy go realizować. I nikt nie ma prawa mieć własnych poglądów. No tylko, przepraszam, albo jesteśmy ludźmi z tym wszystkim, co nam Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przypomina i koduje, czy kodyfikuje, albo no, jesteśmy automatami, które mają wykonywać obowiązki. I dlatego ta dyskusja jest taka trudna, ponieważ jeżeli ktoś się na klauzulę sumienia powoła, a nie ma jej expressis verbis w systemie prawnym, no to odpowiedź pierwsza będzie taka, ale no to nie masz prawa do tego. Tylko że jest to absurdalne, ponieważ to by oznaczało, że ty człowieku, człowiekiem co prawda jesteś, ale jak zaczynasz być w jakimś zawodzie umocowany, to masz z sumienia zrezygnować, tak? No ja, przepraszam, nie będę podawał nazwiska, ale usłyszałem od któregoś z polityków, który zdziwił mnie swoimi głosowaniami i wyborami na pytanie, no to jak pan to robi? Odpowiedział, że on sumienie zostawia w garderobie.
No i to jest ten pogląd, który bardzo często się pojawia. On się też pojawia w przypadkach tych kontrowersyjnych, jeśli chodzi chociażby o tę lekarkę Krystynę Jachimowicz, która w Szwecji w zasadzie stoczyła też ogromną batalię o klauzulę sumienia i tam w przypadku tej lekarki pojawiały się argumenty: twoim obowiązkiem jest służba ludziom i wypełnianie ich pragnień, zaleceń, jakichś leczenie ich. I ona, sprzeciwiając się wkładkom, spiralom w swojej praktyce lekarza rodzinnego, musiała stoczyć długą i bardzo uciążliwą walkę. I ten argument też się pojawiał tam właśnie.
Oczywiście. Z tym, że w przypadku akurat medycyny tu jeszcze dochodzi jeden element. Pytanie o koncepcję medycyny. To, o czym pani redaktor mówi, to jest ta wizja medycyny, wizja klienta, tak? I firmy świadczącej usługi. Czyli pacjent jest klientem i on sobie życzy. I on ma zagwarantowane, że mu tę usługę się sprzeda. Więc jeżeli w ten sposób popatrzymy na medycynę, no to przy takiej konwencji nie ma miejsca na sprzeciw sumienia. To sprzedawca ma sprzedać taką usługę. Natomiast jeżeli mówimy o medycynie jako o spotkaniu partnerskim lekarza i pacjenta z całym ich systemem etycznym, no przepraszam, kodeks etyczny też obowiązuje tak lekarza, a w tym kodeksie etycznym sumienia nie wycięto. Nie powiedziano, że lekarz jest wykonawcą cudzej woli, tylko jest no, jednym z partnerów, tak, w tym dialogu.
Niewątpliwie ksiądz tutaj zaznacza też bardzo ważną sprawę, czyli to, że system prawny bez klauzuli sumienia byłby prostszy, ale używa też ksiądz sformułowania postnowoczesność. I wszystko byłoby chyba dużo prostsze dla nas, gdybyśmy byli w stanie sobie dookreślić to, czym jest postnowoczesność. A ta postnowoczesność wiąże się również z tym, że trudno określić główną wartość, tak jak ksiądz mówi o tej medycynie, która świadczy usługi na życzenie pacjenta i w zasadzie pojawiają się głosy, że do tego mamy prawo jako ludzie i to jest jak gdyby ta wartość nadrzędna ponad wszystkimi innymi, to teraz pojawia się wątpliwość, to co powinno być wartością dla wszystkich, tą nadrzędną?
Tych wartości parę zdeklarowanych mamy w kulturze, powiedzmy, europejskiej, no bo można spokojnie w ten sposób chyba mówić, oczywiście chrześcijańsko zakorzenionej. Nie wiem, czy ten wątek poboczny tu się zmieści, ale proszę zauważyć, dlaczego Europa tak walczy z świadomością, że pochodzi od chrześcijaństwa, tak? Albo że ma swoje korzenie chrześcijańskie. No bo to chrześcijaństwo przeszkadza w tej wizji, w której wszystko jest względne, wszystko jest płynne, wszystko jest relatywne, nie? Ciekawa rzecz, kiedy papież Benedykt był w Polsce, to pierwsze kazanie poświęcił relatywizmowi. I myślę, że to jest to oblicze świata ponowoczesnego, w którym nie ma wartości. Nie ma żadnej wartości nadrzędnej. To, co myśmy mówili, prawda, dobro, piękno, no to jest wszystko względne, tak? I jeżeli powiemy, że prawda zaczyna być względna, że czy coś jest dobre albo złe, to zależy od poglądów i tak dalej, no to w tym momencie powiedzenie o sumieniu jest bezsensowne. No bo co sumienie ma sprawdzać? Moje widzimisię, mój pomysł na życie, jeżeli nie mam punktu odniesienia, zawsze ta podstawowa teoria, muszę wrócić do teorii sumienia. Sumienie jest normujące, ale zawsze też normowane, mówiono, uczono w tradycji, tak? Czyli ono kształtuje nasze życie, pokazuje, co jest dobre i co jest złe, ale ma zawsze suflera, przepraszam za słowo, ale suflera w postaci Pana Boga, który podpowiada i który zakodował w nas tą zdolność do rozeznawania.
Proszę księdza, od klauzuli sumienia i od samego terminu sumienia już bardzo blisko do też takiej chrześcijańskiej wizji sakramentu pojednania i takiej wizji, gdzie my musimy poddawać pod osąd różne nasze czyny i zachowania. I chyba nie wolno nam o tym zapominać, jeśli mówimy o klauzuli sumienia, że jesteśmy wszyscy powołani też do sprawdzania, czy nie dajemy się uwieść relatywizmowi, czy przypadkiem za dobro nie uważamy to, co jest złe.
Czyli wracamy do pytania albo do problemu formowania sumienia. Jeżeli nie mam tej matrycy, z którą porównuję, znowu uproszczenie, ale jeżeli mamy test do wykonania, to mamy zazwyczaj matrycę odpowiedzi. Tą matrycę mamy wdrukowaną w postaci poczucia wartości w naszym sumieniu. Więc jeżeli nie przykładam tej matrycy do moich odpowiedzi życiowych, no to może mi się wydawać, że jestem w porządku. A pamiętamy o tym, że istnieją takie mechanizmy stępiające sumienie, na przykład wielokrotnie powtarzane zło sprawia, że sumienie się wyłącza, tak? Oznacza to, że trzeba być czujnym i jeżeli nie chcemy być ludźmi, którymi znowu obrazek, ten wiatr namiętności rzuca po oceanie, jak małą łupinką, no to trzeba świadomie do tego wracać. Taki sakrament pojednania, dobrze, że pani redaktor używa tego sformułowania, a nie tylko spowiedź, bo spowiedź nam się kojarzy w ten sposób, że wyrzucamy coś z siebie, tak, no i jesteśmy lżejsi. No, sakrament pojednania to jest na nowo nawiązanie relacji z tym, no, który w tym sumieniu ma najistotniejszy głos. Zresztą to, co Sobór Watykański II powiedział o sumieniu, jest kapitalne, że jest to głos Boga w człowieku. I ileś razy słyszałem, jak ktoś mówi, no dobra, ale jak to jest możliwe, że to jest głos Boga w człowieku, jak człowiek dokonuje błędnych wyborów i ma sumienie skrzywione? No właśnie, to jest głos Boga w człowieku, ale można go zakneblować, tak? Albo można go tak zmanipulować, mikserów od zmieniania głosu, my w tej chwili mamy bardzo wiele. Więc myślę, że współczesność takich mikserów też dostarcza, że na poziomie moralnym zaczynamy Pana Boga przerabiać.
Tak? O trudnym temacie dzisiaj rozmawialiśmy, ale już mi ksiądz też podsunął myśl, że trzeba porozmawiać, jak kształtować swoje sumienie i gdzie szukać tych wskazówek do porównywania matryc tej swojej życiowej. Pewnie do tego tematu będziemy wracać, a dzisiaj moim Państwa gościem był ksiądz profesor Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.